Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Żywień, Nowoczesna, kandydat Nowoczesnej na prezydenta. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Też musimy dodać gwoli formalności, że kandydat na kandydata, bo to dopiero będziecie państwo wyłaniać ostatecznie.
No, w sensie, tego
Od tego zacznijmy. Śledził pan to, co działo się w Platformie Obywatelskiej, żeby dowiedzieć się, kto ostatecznie będzie z panem konkurował, czy właściwie nie ma to dla pana większego znaczenia?
Nie, no oczywiście, to ma dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ to będzie osoba, która będzie kandydatem wspólnym.
To jest nas dwóch w tej chwili, pan i pan Kotylak.
Tak, no i w tym momencie trzeba usiąść i zastanowić się, czyje doświadczenie życiowe, wykształcenie, kontakty i wszystkie inne cechy pozwolą na to, żeby wygrać z prezydentem Kubickim, no, który jest kandydatem mocnym, to wszyscy o tym wiedzą.
Nie da się ukryć, że to pewnie nie będą też proste rozmowy wasze koalicyjne, bo podejrzewam, że jedno i drugie ugrupowanie ma aspiracje, tak, i chciałoby, żeby to był ich kandydat, no ale taka też jest umowa koalicyjna, tak?
Tak było to ustalone. Ja to widzę inaczej. Ja nie mam jakiegoś parcia na prezydenturę. Chodzi o jakby zrealizowanie celu, a celem jest to, żeby te wybory wygrać. I teraz, jeżeli uznamy, że lepszym kandydatem, skuteczniejszym kandydatem będzie pan Kotylak, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby on był tym kandydatem. Jeżeli uznamy, że to jestem ja, wtedy ja jestem do dyspozycji. Dla mnie liczy się cel, a nie osoby, bo mamy tutaj już jakiś zespół taki, który będzie startował, a w jakiej konfiguracji to jest druga sprawa.
Jak powiedział pan, że nie ma pan parcia, to pomyślałem sobie, że teraz w sumie dzięki rządzącym może być tak, że w wielu miejscach naszego kraju w ogóle nie będzie parcia na tego typu stanowiska, bo po przeliczeniu tego, ile zarabia prezydent na przykład Zielonej Góry i tej obniżki, którą przeforsował rząd na wniosek pana Jarosława Kaczyńskiego, to wygląda na to, że prezydent teraz będzie zarabiał netto około 5000 zł. To nie są to jakieś powalające pieniądze.
Jasne, wie pan, no tutaj nawet trudno dyskutować, skąd wzięła się ta decyzja pana Kaczyńskiego, bo to wszyscy wiemy, po prostu to było przykrycie jakiejś grubszej afery. Natomiast ja to widzę w ten sposób. Ja jestem zielonogórzaninem od urodzenia. Tu się urodziłem, zjechałem pół świata, nawet znacznie więcej niż pół świata. Tu wróciłem, tu chcę zostać i może to zabrzmi tak bardzo buńczucznie i może ktoś to odbierze, że przesadzam, natomiast ja chciałbym coś w tym mieście po sobie zostawić. Doświadczenie, które mam, które zyskałem w wielu krajach świata, chciałbym wykorzystać tutaj, bo jestem stąd i nawet traktuję to jako coś w rodzaju swojego obowiązku.
Misja.
Misja, dokładnie.
No, zawsze można i podchodzić misyjnie też do takiej rzeczy, chociaż nie da się ukryć,
że można być misjonarzem.
Służba, bo często tak się mówi o tym, jak traktować powinni politycy czy samorządowcy swoją pracę, no to jest pewnego rodzaju misja, co do tego nie ma wątpliwości, bez względu na szczebel akurat w danym momencie, tak? Bo i radny ma pewnego rodzaju misję, i radny miejski, i radny wojewódzki, i prezydent, i marszałek województwa, no to jest jakaś forma misji, ale też realizacji swoich wizji.
Tak, wie pan, znaczy w Zielonej Górze myślę, chyba szczególnie można tą misję realizować, dlatego że Zielona Góra stała się po zjednoczeniu, czy
po połączeniu.
Po połączeniu, tak, lepiej to brzmi, miasta z gminą, zupełnie jakby wyjątkową jednostką. To znaczy, i można się z tego śmiać teraz, w 2018 roku, że jest to szóste co do wielkości miasto w Polsce, natomiast za 20-30 lat to wcale nie będzie śmieszne.
Spojrzymy na rozwój wielu polskich miast, dużych miast, nawet tych najbliższych, patrz Poznań, Wrocław, one w bardzo podobny sposób poszerzały swoje granice. Ja też znam poznaniaków, którzy się śmiali, jak wchłaniali mniejsze miejscowości. Gorzów zrobił to samo, tak? Na mniejszą skalę, ale jednak, więc mówili, dalej pokutuje to, że ten to jest jednak ze wsi, bo mieszka, mimo że mieszka w tej chwili na ultranowoczesnym osiedlu z pełną bazą dydaktyczną, opieką zdrowotną i tak dalej, no tak to wygląda.
Tak, także tu można zrobić naprawdę bardzo dużo, bo nie ma takiego miasta w Polsce, które daje takie ogromne możliwości.
Wie pan, wszyscy radni w tej chwili, tej kadencji, właściwie od lewa do prawa, takie przynajmniej mam wrażenie, rozmawiając z radnymi z ratusza, mówią wyraźnie, że potrzebujemy tego studium, które ma wyznaczyć pewnego rodzaju kierunki rozwoju naszego miasta. Oczywiście to jest bardzo skomplikowany dokument planistyczny, to nie jest oto tak, że ktoś sobie usiądzie i w tydzień napisze sobie jakąś swoją wizję, to muszą zrobić fachowcy, specjaliści, architekci, budowlańcy, ludzie zajmujący się infrastrukturą na co dzień i tak dalej. Wszyscy widzą potrzebę i mówią, tak, to jest ten moment, że powinniśmy usiąść, rozplanować to wszystko, a potem starać się systematycznie realizować założenia tego. Przecież nikt z nas na dobrą sprawę nie wie, jak będzie wyglądała Zielona Góra za 30 lat. Pewnie nawet niewiele osób się nad tym zastanawia.
Tak, głęboko. Ale właśnie to jest moment, żeby o tym myśleć. To nie może być działanie od przypadku do przypadku. Słusznie pan powiedział i to jest jakby wiadome dla wszystkich, że trzeba zrobić to studium dla jednego organizmu miejskiego, i ustalić, gdzie będzie dzielnica przemysłowa, gdzie będzie dzielnica, gdzie będzie jakiś wypoczynek rozrywki i rozrywka, gdzie będzie dzielnica mieszkaniowa nowa. Załóżmy, że zorganizujemy konkurs ogólnopolski na wybudowanie takiej wzorcowej dzielnicy mieszkaniowej.
Kilka takich rzeczy już zostało zaplanowanych. Weźmy od końca, czyli od osiedla. Był zorganizowany duży konkurs architektoniczny ogólnopolski na zaprojektowanie od zera nowej dzielnicy, która miałaby powstać za osiedlem leśnym. Kompleksowa dzielnica również z nową szkołą, przedszkolem, funkcjami tymi zwyczajnymi mieszkalnymi, czyli bloki, może jakieś budownictwo jedno czy wielorodzinne w sensie szeregówki. I niestety okazało się tak, że po pierwsze prace, które wpłynęły od architektów z całej Polski, bardzo często nie do końca realizowały założenia tego konkursu. Więc okazuje się, że to też nie jest taka bardzo prosta sprawa. Często mówimy, zorganizujmy konkurs, albo wizje były takie, że przerastają możliwości, bo czasami architekci też podchodzą w ten sposób do rzeczy. Ja pamiętam na przykład przepiękne projekty robione przez młodych ludzi dotyczące aranżacji placu przy Powstańców Wielkopolskich. Natomiast to, że to wyglądało ładnie na papierze i mogło spełniać określone funkcje, po zejściu na ziemię i przeliczeniu tego, ile by to miało kosztować, okazywało się, że są to pomysły nie do zrealizowania.
Tak, ja nie mówię, że to wszystko jest łatwe. No, w dzisiejszych czasach trzeba się liczyć ze środkami, które ma się do dyspozycji. Oczywiście. I coraz bardziej się trzeba będzie liczyć, dlatego że miasto, nie tylko Zielona Góra, ja tutaj nikomu niczego nie zarzucam, tak jak budżet krajowy się zadłuża, i to nie tylko w Polsce, na południu Europy jest jeszcze gorzej, zadłużamy się cały czas i w pewnym momencie to przestanie mieć sens, więc trzeba naprawdę...
Akurat w Zielonej Górze ten dług nie rośnie, on jest konstans.
Mi chodzi o to, że jednak jest ten dług, który trzeba będzie spłacić, te pieniądze unijne będą coraz mniejsze i dlatego trzeba mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. Natomiast to wszystko, co pan mówi, tak się dzieje. Rzeczywiście jest trudno. Są projekty, one tam nie odpowiadają, załóżmy, założeniom. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale trzeba to robić, bo można powiedzieć, no na pewno się nie da i nic nie robić.
To jest najgorsze podejście, jakie można byłoby sobie wyobrazić, ale podobnie jak popatrzymy na planowanie względem, załóżmy, dzielnic przemysłowych albo miejsc, które mają się stać dzielnicami przemysłowymi. No Kisielin urósł nam tak, że właściwie jest w 100% zapełniony. Jeszcze kilka lat temu były osoby, które pukały się w głowę, mówią, po co wy to robicie? Szkoda pieniędzy, inwestycji w te grunty, przecież nigdy tutaj nikt nie przyjedzie. Okazuje się, że w tej chwili nie ma tam już kompletnie praktycznie miejsca dla żadnej większej firmy. Wszystko, co tam było, zostało wyprzedane. Nawet powiem panu, że w ubiegłym tygodniu czy dwa tygodnie temu przyjechała grupa przedsiębiorców z Chin i z jednego z państw skandynawskich, którzy chcieli tu zainwestować, zbudować fabrykę konkretną. I okazało się, że nie ma takiej możliwości. Przyjechali i odjechali z kwitkiem. Nie ma fizycznie miejsca.
Dlatego potrzeba nam nowej strefy przemysłowej. To może być prawdopodobnie, moim zdaniem też najlepsze miejsce jest przy tym łączniku.
I to w zasadzie jest już w tej chwili przesądzone.
Ale widzi pan, w zasadzie jest przesądzone. Tylko to też nie powinno być na zasadzie takiej, że jest to najprawdopodobniej najlepsze miejsce.
Radni zdecydowali, że jest to
tak,
miejsce,
które... Ja rozumiem,
które
natomiast moim zdaniem tak czy siak powinno to się wkomponowywać w całościowy plan zagospodarowania przestrzennego jednego organizmu miejskiego.
W organizmie miejskim czasami jest jeszcze taki problem, którego często wiele osób nie bierze pod uwagę, a on potem się pojawia, czyli tak zwany czynnik ludzki. To od najmniejszych inwestycji po dużo większe inwestycje. Przecież wielu mieszkańców chociażby osiedla Pomorskiego, Śląskiego mówiło o tym, że no przy łączniku będą teraz mieli fabryki i tak dalej, że to będzie generowało ruch. Dużo mówi się na przykład o zmianie lokalizacji schroniska dla zwierząt. Zresztą od wielu lat. To schronisko jest tam dziesiątki lat w Zielonej Górze, kiedy budowano osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Szwajcarskiej, to też wiele osób się zastanawiało, kto tam domek kupi, przecież tam psy przez cały czas szczekają, będzie uciążliwe sąsiedztwo. Teraz mówi się o tym, przenieśmy to w inne miejsce, zróbmy coś cywilizowanego, ale podejrzewam, że jakie by to miejsce nie było, za każdym razem będzie problem, bo będą osoby, którym to najzwyczajniej w świecie nie będzie odpowiadać.
Jasne, no z tym schroniskiem ja no już mam swoje lata, więc ja pamiętam, tam były działki, mieliśmy tam ogródek działkowy i to było, za działkami już nie tak. było nic, to było w środku lasu i wtedy to nikomu nie przeszkadzało.
Tak.
No strzelnica, tak, ale potem jak zaczęło się tam budować, to sprawa się absolutnie zmieniła. Zawsze będzie ktoś, komu to będzie przeszkadzało. Tylko tutaj chodzi o to, żeby właśnie wprowadzić system naprawdę poważnych konsultacji społecznych i no na tym polega demokracja. Nic lepszego nie wymyślono. Nawet jeżeli jakiejś małej grupie coś nie pasuje, no bo to są ich interesy partykularne, to decyduje większość. No niestety nie wymyślono niczego lepszego.
Najczęściej ten głos mniejszości protestującej jest jednak zdecydowanie bardziej doniosły. Ja powiem panu, że za kilka lat, w 2020 chyba drugim roku, Zielona Góra będzie miała bardzo istotny problem z wysypiskiem dla śmieci, bo okazuje się, że to, które w tej chwili mamy w Zielonej Górze, ono się kończy. Fizycznie się kończy, te kwatery, które tam są, one oczywiście są w jakiś sposób rekultywowane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rozmawiałem z zarządcą wysypiska dla śmieci i mówi, 2022 jest koniec. Musimy znaleźć miejsce na to, żeby wybudować wysypisko śmieci. To będzie na pewno bardzo trudne.
A może jest inny sposób? Wie pan, ja mieszkałem przez kilka lat w Tokio. Ambasada, gdzie pracowałem, była w odległości 500 metrów od spalarni śmieci, w środku miasta. To nie było gdzieś na obrzeżach. To było centrum miasta. I zacznijmy rozmawiać w ogóle w Polsce o rzeczach, które na świecie już funkcjonują od dziesiątków lat, nie od lat, od dziesiątków lat. Dużo bardziej ekologicznie jest śmieci spalać i segregować, niż wrzucać je do gruntu, gdzie prędzej czy później coś tam gdzieś przesiąknie. Więc gdyby pomyśleć o tym, żeby w Lubuskiem z taką spalarnię zorganizować, to oczywiście będą wielkie protesty społeczne.
I potężna inwestycja pod względem finansowym.
Tak, ale ludzie po prostu nie wiedzą. To jest kwestia edukacji ludzi, żeby im uświadomić, że to jest dużo lepiej. Już nie mówię, że taniej, ale po prostu czyściej niż jakieś takie wrzucanie do gruntu. Trzeba po prostu zmienić optykę. To jest XXI wiek w końcu.
No jeszcze parę lat mamy w Zielonej Górze, żeby się nad tego rodzaju rzeczą zastanowić. Wspomniał pan o konsultacjach społecznych, to przenieśmy się do amfiteatru, bo był pan tam wczoraj na konsultacjach. No konsultacje niespecjalnie pod względem frekwencji, jeśli chodzi o mieszkańców, udane, aczkolwiek z tego, co czytałem, ja nie byłem, natomiast czytałem relacje różnych osób gdzieś dzisiaj rano w internecie, to rozmowa, która się tam odbyła i zwolenników, i przeciwników budowy, modernizacji, przebudowy amfiteatru czy czegokolwiek innego, bardzo konstruktywna. Nie wiem, czy ma pan podobne wrażenie.
Tak, ja mam absolutnie taką opinię. Szkoda, że było nas tak mało, ale z drugiej strony w jakimś sensie dobrze, dlatego że dyskusja była tak ożywiona, tak gorąca. To byli ludzie, którzy naprawdę, dla których to miało ogromne znaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o moją opinię, mi się bardzo podobało i za ten głos bardzo dziękuję. Był pan z Gorzowa, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, w każdym razie powiedział ktoś spoza Zielonej Góry, że amfiteatr w Zielonej Górze jest czymś kultowym. I ja na to tak patrzę. Niewiele jest takich miejsc w Polsce. likwidujmy, bo takie głosy też były, zlikwidujmy, postawmy jakąś halę i tak dalej. Jak my mamy, musimy mieć ambicje. Mamy duże miasto z ogromnymi perspektywami, miejmy wizję.
No tam też na tym spotkaniu padały przykłady, na przykład stolicy europejskich, Wiede Berlin, gdzie jest amfiteatr z widownią na 20 kilka tysięcy, gdzie odbywają się koncerty największych gwiazd światowego formatu. Na taką rzecz pewnie sobie nigdy nie pozwolimy w naszym mieście, aczkolwiek to pokazuje, że z jednej strony można mówić, że czas amfiteatrów minął, bo wszyscy pamiętamy, że kiedyś niemalże w każdym mieście był jakiś amfiteatr, tu był jakiś festiwal piosenki
ale
żołnierskiej,
nie była
policyjnej,
to
jakieś
znaczy,
inne, to było coś innego.
5 w Polsce takich większych, natomiast ja patrzę na to i to, o czym mówiłem wczoraj. My powinniśmy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, po co, a nie, że zrobimy jakąś budowlę, która się będzie wielofunkcyjna, do czegoś się przyda. Ja od wielu miesięcy promuję tą ideę festiwalu, podłączynek pociągnięcia tej idei festiwalowej, która głęboko w mieście tkwi. My zasługujemy jako miasto na duży międzynarodowy festiwal.
A jak pan zareagował na pomysł wskrzeszenia idei właściwie, bo taki festiwal był, ale nie odbywał się nigdy na taką skalę, festiwalu imienia Anny German 3 czerwca.
Ja się bardzo cieszę, że jest taka impreza, ale no nie...
Mogłoby być ich równolegle, rozumiem
na
kilka.
Na Boga,
tak?
Nie nazywajmy tego festiwalem. To nie jest festiwal, to jest bardzo fajna impreza, myślę, że bardzo fajna, gdzie są gwiazdy, gdzie są jakieś młode talenty, natomiast to jest festiwal czego?
Z tego, co mówią organizatorzy, on ma mieć formułę festiwalową, tyle że trudno jest w tak krótkim czasie, zwłaszcza, że tu były jakieś skomplikowane dyskusje pomiędzy telewizją, która ma to transmitować. Oni stawiają oczywiście jakieś wymogi i to doskonale rozumiem z punktu widzenia władz telewizji, obojętnie czy to będzie TVP, czy TVN, czy Polsat. Chcą, żeby to było widowisko. Więc mówią, że w tej chwili nie byłoby czasu na to, żeby w całej Polsce robić castingi i szukać osób, które potem mogą być tymi perełkami, które pierwsze kroki postawią w Zielonej Górze, a potem być może rozkwitnie ich kariera. Więc teraz musiano wybrać formułę uproszczoną.
Tak, tylko wie pan, szukajmy, znaczy co jest w tej formule unikalnego? Szukajmy unikalności. Czy to ma być Opole Bis? Bo jeżeli to ma być Opole Bis, to przepraszam za wyrażenie, zdechnie po roku. To, co ja proponuję, to jest coś unikalnego, bo mamy festiwal międzynarodowy słowiański, którego nie ma. Jest jakaś taka namiastka na Białorusi, która jest prorosyjska i nie wpuszcza na przykład Ukraińców, prawda?
No to
więc
są
zróbmy coś.
Ich problemy.
Mówimy o bardzo modne pojęcie Międzymorza. Morze politycznie nie żyje i nie odżyje nigdy.
Absolutnie.
Natomiast kulturowo możemy nazwać Zieloną Górę kulturalną, kulturową stolicą Międzymorza. To jest możliwe, bo to są kraje słowiańskie, które są w obrębie tego pojęcia.
Inna sprawa, że od kilku lat mamy też modę na słowiańszczyznę,
tym bardziej.
W utworach wielu artystów.
Ja mam ogromną prośbę do wszystkich. Przestańmy traktować czyjeś pomysły jako czyjeś obce i wraże. Mówmy o czymś, co możemy razem zrobić, bo to nie może dzielić, to musi łączyć. Zielonogórzan szczególnie. Może to się komuś w Warszawie, w Opolu nie podobać, ale tu w Zielonej Górze to ja tego nie rozumiem, naprawdę.
Wie pan, no, tak to bywa. Z pomysłami jednym. Poza tym nikt nie ma monopolu na wiedzę, to też umówmy się, tak? Każdy pomysł rzucony może zawsze ewoluować i tutaj też nikt nie mówi, że pański pomysł musiałby być stricte realizowany, gdyby do tego doszło w takiej formule, jakiej pan mówi. Pewnie dobrze, jak się wypowiedzą na ten temat specjaliści, artyści, ludzie, którzy znają się
ale
na
organizacji. Już specjaliści się wypowiadają. Pan Gerard Nowak, którego no, w ogóle nie muszę tłumaczyć, kto to jest, zaangażował się bardzo w ten pomysł, a on się na tym po prostu zna.
No, zorganizował dziesiątki czy setki.
Tak, mało kto w Zielonej Górze, nawet w Polsce, wie tyle na temat festiwali, czy w ogóle na temat kultury, co pan Gerard. I on się zaangażował i mając takiego sojusznika, naprawdę ja wiem, że to ma sens.
Ja podejrzewam z tym szacunkiem dla pana Gerarda, ale w Zielonej Górze znaleźlibyśmy jeszcze przynajmniej kilka osób, które też zasłużyły się absolutnie
też,
tak,
jasne,
w historii festiwalowej.
Natomiast ja mówię, że jeżeli mamy takiego pana Gerarda, który jest za, to myślę, że on tego nie robi z żadnych innych powodów, tylko czuje temat po prostu.
Pytanie, czy to może być pomysł na program wyborczy?
To jest absolutnie za mało.
Wracamy do kandydowania. Ja to doskonale rozumiem. Tylko zastanawiam się, czy można przekonać ludzi do siebie, mówiąc, zorganizujmy festiwal. Nie wiem.
No to jest absolutnie jeden z elementów, ciekawy myślę, natomiast jeden z elementów, tych elementów jest dużo więcej, chociażby to, żeby tutaj sprowadzić dużą, jedną może więcej, dużą inwestycję. Wie pan, ja głównie czym się zajmowałem, pracując w dyplomacji ekonomicznej w polskich ambasadach w Tokio czy w Kopenhadze, to ja zajmowałem się sprawami inwestowania w Polsce. Ja znam nie tylko języki. Ja nie muszę rozmawiać przez tłumacza z potencjalnym inwestorem, tylko ja po prostu znam przepisy. Ja znam przepisy. Ja wiem.
Nie możemy w tej chwili dyskredytować osób, które się u nas tym zajmują, bo...
Ale ja nie dyskredytuję.
Bo one też znają języki.
Jasne, tylko wie pan, będąc prezydentem, inny jest klimat rozmowy. Jeżeli prezydent, czyli ten, który jakby ma klucze do miasta i on jakby najbardziej jest odpowiedni do rozmowy. Jeżeli potencjalny szef firmy inwestycyjnej rozmawia z prezydentem, niż jeżeli rozmawia z prezydentem przez tłumacza albo rozmawia ze specjalistą, który się na tym zna, ale akurat pan prezydent nie bierze udziału. To jest bardzo ważne i dlatego festiwal to jest jednym z elementów, natomiast ja się znam na inwestycjach po prostu.
Na te dziesiątki lat inwestycje, trochę o tym porozmawialiśmy, całkiem nieźle się mają póki co w naszym mieście. Oczywiście nikt nie mówi, że nie mogłoby być lepiej, bo wszyscy pewnie chcielibyśmy, żeby przyjechał tu jeden potężny, wielki inwestor, żebyśmy mieli taką inwestycję.
I trzeba to zrobić.
Oczywiście, że trzeba to zrobić. Inna sprawa jest, że rynek pracy mamy taki, jaki mamy w naszym mieście, a to przecież też kalkulują przedsiębiorcy. Oczywiście, że tak, natomiast jeśli chodzi o Zieloną Górę, to tu w zasadzie bezrobocie w tej chwili nie istnieje.
No, mało gdzie w Polsce istnieje takie prawdziwe bezrobocie.
No właśnie o to chodzi. Że
o tym marzyliśmy przez lata.
Naturalnie, prawda? Ale generalnie ekonomiści mówią, że w tej chwili ludzie, którzy nie pracują w naszym kraju, to są ludzie, którzy nie chcą pracować. Najzwyczajniej ekonomia zresztą ściśle to opisuje. Musimy kończyć. Bardzo szybko nam przeleciała ta rozmowa. Andrzej Żywin, Nowoczesna. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia życzę.